Witajcie. Jest sobota, 12 dzień kwietnia. Wyjątkowo dzisiaj stacja tej w sobotę, nie w niedzielę. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ odbył się m.in. marsz na 1000. rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego. Świadkowie Jehowy mniej więcej w tym momencie przygotowują się do swojego jedynego święta w roku, czyli tak zwanej pamiątki, która rozpocznie się wraz z zachodem słońca. A my zebraliśmy się dzisiaj, żeby wspomnieć inne święto, święto ateistyczne, również jedyne w roku, czyli rocznicę ścięcia pierwszego ateisty w historii, czyli Łuszczyńskiego. W związku z czym odbyły się również obchody tego święta w postaci Dni Ateizmu, na których wraz tutaj ze współprowadzącym moim dzisiejszym Mike'em Carterem byliśmy i o tym trochę poopowiadamy, ale najpierw się przedstawię. Jestem Adrian, jesteśmy stacją Ateizm, wspieramy dyskryminowanych ateistów, promujemy rozdział Kościoła od państwa i prowadzimy dialog na temat wiary każdego typu, więc jeżeli wierzysz, zadzwoń do nas, powiedz w co wierzysz i dlaczego, numer 717-230-575. A przechodząc do tematu odcinka, Michale, Mike, co nam powiesz o Dniach Ateizmu? Jak wspominasz ten dzień? Jak ci się to podobało?
Witam serdecznie wszystkich. Dawno się nie widzieliśmy, bo miałem tak troszeczkę przerwy. Impreza bardzo, bardzo fajna, bardzo dużo prelegentów. Ja co prawda tam dotarłem troszeczkę później ze względu na logistyczne zagadnienia. Natomiast jestem bardzo zadowolony z tego, że się tam wybrałem. Adrian chyba również też jest zadowolony z tego. Adrian, ty byłeś dłużej akurat.
No tak, no ja mam zasadniczo dużo bliżej do Warszawy, więc dojechałem wcześniej. Aczkolwiek no, formuła imprezy była taka, że no, nie trzeba było być na całości, tak był podział programu na poszczególne wykłady. Ja myślę, że najciekawszy był ten ostatni, na którym i ty dojechałeś.
Tak, zgadza się. Ten o obskurantyzmie.
Dokładnie. Tak. Znaczy, generalnie poprzednie też trochę do tego nawiązywały, tylko z innych perspektyw. Na przykład był wykład, który też mi się bardzo podobał na temat AI, nazwany nowym obskurantyzmem, co też było takim motywem przewodnim. Jak to... No, tak jakby ponownie tworzymy parareligijne jakieś schematy, nie wiem, w związku z jakimiś deepfake'ami, w związku z jakimiś teoriami spiskowymi, co doskonale jest szerzone poprzez internet. Więc tak, to też było ciekawe.
To zresztą też było wspomniane przy okazji tego drugiego wykładu, że my mamy zupełnie jakby nową sytuację, jeżeli chodzi o propagowanie się różnych mitów, nazwijmy tak, w społeczeństwie, w świadomości, które mogą mieć różne działanie, różne oddziaływanie. Ja zresztą nad tym się też zastanawiałem wielokrotnie wcześniej, biorąc pod uwagę ilość na przykład różnego rodzaju, jeżeli ktoś to śledzi, tak jak ja w jakimś stopniu, ile na YouTubie chociażby samym, nie mówiąc już o takich platformach jak TikTok, gdzie tego jest strasznie dużo, ale na YouTubie nawet, ile jest przeróżnych kanałów, które dają taki content o jakichś przepowiedniach, ostrzeżeniach, te oczywiście takie apokaliptyczne różne treści, a to o jakimś wielkim ostrzeżeniu, czy o tak zwanej godzinie Damaszku. Ja zresztą nawet kiedyś bym bardzo chętnie poświęcił cały odcinek temu, bo to jest jakieś nowe zjawisko, to jest taka, nazwijmy to, nowa quasi-ewangelizacja przy użyciu mediów społecznościowych. Taka ewangelizacja w cudzysłowie, bym ją zawarł. W każdym bądź razie nowe ciekawe zjawisko społeczne. Był też wykład, tak jakby z innej beczki troszeczkę, był wykład organizacji takiej z Bangladeszu, która mówi z kolei, opowiadał człowiek, który dostał zresztą nagrodę też ateisty roku.
Tu trochę pozwól, że ci przerwę. Trochę niedokładnie przedstawię, bo to jest organizacja międzynarodowa, bo
znaczy, tak, wszyscy tak, z Bangladeszu przyjechali. Tak, dokładnie. To też był bardzo ciekawy wykład, pozwalający na zobaczenie jakby innej perspektywy. To znaczy takiej perspektywy, że jakby to powiedzieć kolokwialnie, no na szczęście u nas nie jest aż tak źle. Co oczywiście nie znaczy, że należy sobie odpuszczać, bo jak wiemy, jest dużo środowisk, dużo osób, które bardzo by chętnie widziały powrót do pewnych standardów, które jeszcze gdzieniegdzie na świecie funkcjonują. Żeby tak przybliżyć troszeczkę, to pokażemy, o taka była bardzo ciekawa inscenizacja stołu. Pięć czaszek, to jest takie zobrazowanie ewolucji człowieka jakby. Tu jest widok na scenę, oczywiście tak Fundacja Łyszczyńskiego i tu jest właśnie też banner atheistalliance.org. To jest tej organizacji właśnie, o której Adrian, na temat której Adrian mnie poprawił.
Dokładnie.
No i cóż, no i jeszcze nasz dobry znajomy, którego mam nadzieję niedługo będziemy również gościć ponownie w stacji Ateizm, to znaczy Rafał Betlejewski, otrzymał nagrodę Ateisty Roku. Miałem ten klocek w ręce, jest naprawdę ciężki i porządny. To jest porządne, ładne, grube szkło. Bardzo ładne przemówienie Rafała było również z tej okazji. No, zrobił kupę, że tak powiem, roboty, mówiąc kolokwialnie. No dobrze, Adrianie, ale co tak najbardziej zapadło ci w pamięci, jeżeli chodzi o te dni ateizmu?
Czy myślę, że mimo wszystko właśnie wspomniana przez ciebie organizacja Atheist Alliance, która też tu warto wspomnieć, zajmuje się tym, co głosimy my jako jeden z postulatów stacji Ateist, czyli wspieraniem dyskryminowanych ateistów, z tym, że oni robią to na zupełnie inną skalę, bo generalnie pomagają w ucieczce z krajów, w których no, ateiści nie mają lekkiego życia, tak, są prześladowani, czy też organizują na miejscu jakieś domy dla takich osób, po prostu pomagają im no, dużo bardziej bezpośrednio niż my, którzy jesteśmy.
Organizują też pomoc prawną oczywiście, na co zbierają środki, ewakuację takich osób do krajów bezpiecznych, na przykład takich jak Kanada czy Stany. Tam zresztą wątek USAID się pojawił, ale w dość nieoczywisty sposób, to znaczy, że USAID nie zawsze w takich sytuacjach jakby sprawdzało się i nie zawsze działało po dobrej stronie, jakby, czyli jakby, nie wiem, może niezbyt dobra kontrola była nad tymi środkami i tak dalej. No to taki był ciekawy trend. Natomiast generalnie ja zachęcam wszystkich do uczestnictwa w takim wydarzeniu. To się odbywało w Warszawie, w Pałacu Staszica, w sali lustrzanej. Miejsce bardzo ładne, takie reprezentacyjne jak najbardziej. No i również odbyła się tam również takie spotkanie właściwie inicjacyjne, założycielskie grupy Inicjatywa po już rejestracji w fundacji. No i my tam również w tym uczestniczyliśmy. Także tak to by wyglądało. Natomiast Adrianie, jeszcze, że tak powiem, nas dawno nie było.
Dokładnie.
Oczywiście też pociągniemy inne tematy. Tutaj padła taka ciekawa sugestia na czacie w ogóle. Ja bym to od razu chciał poruszyć, żeby ona nie uciekła. Że są sugestie, żeby przenieść w ogóle prowadzenie odcinka na sobotę.
No, trzeba by było porozmawiać z resztą ekipy, bo tak według nie podejmiemy.
Tak, oczywiście. Ale może
zrobimy ankietę, też wyciągniemy wnioski po tym odcinku, jaka będzie oglądalność, tak? Czy to wpływa w jakiś sposób. co też da nam dodatkową informację i nie wykluczamy czegoś takiego. Tak? To wy jako widzowie też współtworzycie ten kanał, więc wasze sugestie są dla nas ważne jak najbardziej.
Dawajcie nam feedback. To jest dla nas też bardzo, bardzo ważna sprawa, żebyśmy otrzymywali od was feedback. Dobrze. Telefon, można do nas dzwonić oczywiście. Przypomnę numer telefonu. Jakbym mógł. O właśnie, 71 723 05 75. Oczywiście również jeżeli macie jakąś sprawę, jakąś rzecz, z którą chcecie się podzielić z nami, to również kontakt, oczywiście kontakt@stacja-ateizm.pl. Adrianie, a przybliż, bo ty mówisz, że miałeś jakieś tam, powiedzmy, kontakty ze świadkami Jehowy. Na czym polega to święto, ta pamiątka?
Czy tak, to zacznijmy może od nazwy. No, dlaczego to się nazywa pamiątka, tak? Jest to pamiątka, żeby było ciekawie, nie zmartwychwstania, a śmierci Jezusa. I pochodzi to od słów z ostatniej wieczerzy z Ewangelii, zróbcie to na moją pamiątkę, czy tam czyńcie to na moją pamiątkę. I jest to święto, które jest jedynym świętem, które świadkowie Jehowy obchodzą. Wręcz tam tak doktrynalnie mają unikać wszystkiego, co wiąże się z obchodami świąt innych, na przykład katolickich, bo uważają to za rzeczy pogańskie. Natomiast jeżeli chodzi o sam przebieg tego święta, no w gruncie rzeczy no jest mało atrakcyjny, bym powiedział, no bo to jakieś wykłady, czytanie fragmentów tak z Biblii i jakieś tam uroczyste podziękowania, coś tego typu. I jest tam też taki element, który ciężko zrozumieć doktrynalnie, bo oni tam teoretycznie podają sobie kielich z winem, ale jest taka sugestia, że wypić to wino może tylko ten, kto czuje tam wewnętrznie, że będzie wśród tam iluś tam zbawionych, coś tego typu, i generalnie nikt tego nie pije. Tego sobie wszyscy przekazują i on wraca pełny.
Dziwne, ciekawe.
Podobno kiedyś w przeszłości dużo osób piło, a obecnie jest tego coraz mniej.
Nie
mają śmiałości, dlaczego? Uważają, że nie wiem, ich wiara jest zbyt słaba.
Czyli, że nie znajdą się wśród tych, którzy wejdą do Królestwa Jehowy?
Bo to też by trzeba było wejść głębiej w doktrynę, no bo oni uważają, że wszyscy zmartwychwstaną w Królestwie na ziemi tak jakby, a do tego niebiańskiego wejdzie 144 tysiące, jeżeli dobrze pamiętam, w Biblii gdzieś pada ta liczba. I że piją wino ci, co pójdą tam do tego, do siódmych niebios, tak, będą zasiadać
do tych wyższych
przy tronie boskim, a reszta tylko zmartwychwstanie, tak jakby.
Jasne. No cóż, różne są systemy religijne, my raczej się obracamy w katolickim, no ten jest taki akurat. No ale cóż, ja nie wiem, kiedyś mówiłem chyba o tym, że jak chodziłem do liceum, to miałem w klasie koleżankę, która była właśnie świadkiem Jehowy, i żeby było ciekawie, ona chodziła z nami na religię w ogóle. Tak. Nie wiem, na ile to jest w ogóle zgodne z ich, znaczy co by było, gdyby się starszyzna w zborze dowiedziała na ten temat coś. Bo wiem,
czy myślę, że najbardziej
amerykańskie mieliby... jest bardzo to traktowane tak ortodoksyjnie, te wszystkie rzeczy.
Znaczy, to też jest trochę skomplikowane, bo jak zależy, w jakim ona była wieku, to też, bo na przykład jeżeli ta klasa przygotowywała się do bierzmowania, bo by tam chodziła, to by było źle. Ale jeszcze w podstawówce to by przeszło.
To liceum. Liceum, powiedzmy.
No to z druga, kolei po bierzmowaniu.
Po bierzmowaniu.
No to tak. Ewentualnie też przychodzi, bo u nich chrzest przyjmuje się, kiedy ktoś jest gotowy, to może być zazwyczaj nie wcześniej niż 13 rok życia, ale różnie bywa. Zazwyczaj w wieku 16-17 się przyjmuje. Jeżeli była ochrzczona, no to ta starszyzna na nią patrzy tak jakby brutalnie, że tak powiem, może od niej wyciągać konsekwencje, a dopóki nie była chrzczona, to raczej jej rodzice mieliby przerąbane za to, że ona chodziła na religię, jeżeli ktoś by się dowiedział.
No właśnie. Ja mam coraz większą ochotę, żeby znowu zaprosić do stacji Światusów w ogóle.
Tak, to są na pewno eksperci. No nikt lepiej tutaj nam o Świadkach Jehowy nie odpowie, jak ktoś, kto tam był.
Ktoś, kto tam był, kto, że tak powiem, no jadł z tej miski, prawda?
I podawał to wino, tak.
I podawał to wino, tak, dokładnie. No właśnie, ale z kolei na naszym katolickim podwórku zbliża się w tej chwili okres komunii, pierwszych komunii dzieci, no i rozgorzała sprawa spowiedzi dzieci jako coś, co jest traumatyzowaniem dzieci, że dzieci w tym wieku nie są absolutnie emocjonalnie gotowe na takie doświadczenie jak spowiedź, że są to teologiczne głosy na ten temat, że dziecko w takim wieku nie musi iść do spowiedzi, a może iść do komunii bez spowiedzi, dlatego że nie jest zdolne jeszcze do popełniania przestępstw zwanych grzechami. Mówimy o grzechach ciężkich oczywiście. Że to jest proces bardzo traumatyzujący, przy czym nie chodzi mi o jakieś tam aberracje, które przy konfesjonalnym mogą występować, że tam ksiądz wypytuje o jakieś, nie wiem, intymne sprawy typu, nie wiem, jakieś seksualne kwestie, takie dziecko 8- czy 9-letnie, tylko w ogóle sam ten proces spowiedzi, sam ten proces wystawiania na tą apoteozę tego brudu, tego grzechu, tego wszystkiego, że to nie jest dla dzieci, że to nie jest w tym wieku. To jest zresztą tak, sprawa...
Sam nawet pamiętam akurat, może nie z własnych doświadczeń, jak właśnie do tej pierwszej komunii się tam szło wyspowiadać, to ja tam jakoś sobie z tym poradziłem, ale być może jestem człowiekiem o silnej psychice, ale pamiętam kolegę, nawet nie koleżankę, chłopczyka tego tam 8-letniego, który się rozpłakał, pobiegł do rodziców z takim wewnętrznym przeświadczeniem. No było słychać, co on przez te łzy mówi, bo tam stałem obok w kolejce. No i on taki był totalnie rozżalony, że nie wie, co ma powiedzieć temu księdzu. Że w sensie nie robił ten rachunek sumienia, nie, ale nie wymyślił, jakie ma grzechy wymienić. To go tak zestresowało, tak zasmuciło, że aż się rozpłakał. I uciekł praktycznie przed konfesjonalem samym, tak?
No tak, tak. No to no właśnie pokazuje. No, przy czym no nie jest kwestią tego, że dzieci należy całkowicie ekranować jakoś od sytuacji stresowych, bo oczywiście, że w życiu takie sytuacje są. I dzieci jakby też w procesie swojej edukacji, w procesie swojego dojrzewania takiego emocjonalnego, psychicznego z takimi sytuacjami się spotykają i muszą się spotykać. Natomiast wszystko powinno być w jakimś sensie dostosowane do wieku, bo inaczej może wyrządzić znacznie więcej szkody niż ewentualnego potencjalnego pożytku. Ja słyszałem z kolei bardzo dużo takich... no głosów, powiedzmy, świadectwo, dobre słowo, ludzi już dorosłych, którzy ten etap, to zdarzenie w życiu, jak pierwsza spowiedź, wspominają bardzo traumatycznie, że to się wiązało u nich z jakimiś koszmarami później, takimi historiami. U niektórych wzbudziło to jakiś właśnie lęk przed piekłem czy coś takiego. Jest to o tyle sprawa ciekawa, że dopiero w 1910 roku decyzją Piusa X, czyli takiego słynnego papieża, który był takim młotem na modernizm, młotem na modernistów, wyjątkowo taki no, przysłowiowy antymodernistyczny papież. No i prawdopodobnie ten ta decyzja o tym, żeby w ogóle obniżyć ten wiek przystępowania do komunii i do spowiedzi u dzieci, że wynika to z tego, że po prostu Pius X miał taką ideę fix, żeby jak najwcześniej zaszczepić w ludziach odpowiednią postawę względem kościoła, względem hierarchii, względem doktryny i tak dalej, żeby jak najwcześniej wykorzeniać ewentualne modernistyczne rzeczy. Natomiast przez większość istnienia Kościoła, czyli przez większość tego 1600-letniego okresu istnienia Kościoła, do komunii przystępowało się w wieku znacznie, znacznie późniejszym, kilkunastu lat. I tak dokumenty Kościoła określały, że jest to wiek, w którym człowiek zyskuje te kompetencje moralne, pozwalające na, znaczy już ma na tyle ukształtowane sumienie, że jest w stanie mówić, znaczy określić, co jest grzechem, co, bo żeby popełnić grzech, to trzeba być po pierwsze świadomym tego, że to jest grzech, trzeba być świadomym ciężkości, konsekwencji i jeszcze popełniać go z pełną premedytacją. To są wszystko warunki niezbędne, żeby popełnić grzech. No i z tego założenia wynika, że dziecko na przykład 8- czy 9-letnie nie jest kompetentne do popełniania grzechu, więc spowiadanie go jest kompletnie bez sensu. Jest to wyłącznie, prawdopodobnie, można tak mniemać, metoda na utrzymanie po prostu jakiejś takiej podległości, wdrukowania pewnych zachowań, również być może lęków, bo lęk to jest bardzo wydajne narzędzie.
Ja myślę, że nawet tu nie tyle jest poczucie lęku karmione, co coś jeszcze silniejszego, co może tak jakby przywiązywać do kościoła, wymuszać posłuszeństwo, czyli poczucie wstydu.
O tak.
Bo kiedy no, samo to, jak wygląda ten sakrament pokuty i pojednania, jak to nazywają, samo to, że jest ten rachunek sumienia, tak, że musi żałować za te grzechy i tak dalej, to samo już to, nawet bez aktu spowiedzi, wymusza takie poczucie winy, taki wstyd właśnie. I ja może z pierwszej spowiedzi tego nie pamiętam, ale pamiętam z wielu swoich spowiedzi jeszcze ze swoich katolickich czasów, że właśnie ten wstyd to było jedno z głównych uczuć, jakie czułem. I czułem się brudny i chciałem iść do tej spowiedzi, żeby nie czuć się taki brudny.
No tak, to jest ten mechanizm taki uzależnieniowy, prawda? Polegający na tym, że no mamy w sobie wpisane, znaczy katolicy wierzący mają w sobie wpisany ten modus taki, że grzeszą, że upadają, że tracą łaskę Bożą, prawda? Że ich dusza znajduje się w stanie jakby śmierci duchowej, prawda? Że nie zasługują na zbawienie. No i muszą podejść do tego sakramentu pojednania, pokuty i pojednania, żeby pojednać się z Bogiem, żeby odzyskać łaskę uświęcającą. No i wtedy się czują tacy właśnie czyści, lśniący, błyszczący. No i potem oczywiście żyją, znowu upadają, no i znowu muszą do nich przyjść. Także to jest taki typowy mechanizm uzależnieniowy, który myślę, że spokojnie można by było wytłumaczyć jakimiś procesami wręcz biochemicznymi w mózgu, jak to działa. Na pewno ten mechanizm wstydu tam jest bardzo istotny, zwłaszcza, że sama forma tego sakramentu takie emocje wzmacnia. Dodatkowo kolejną rzeczą jest jeszcze taki aspekt tajemnicy. I te dwie rzeczy, zarówno wstyd, jak i tajemnica, moim zdaniem, to jest coś, co wyłącza też możliwość konsultowania się z innym człowiekiem, na przykład, że coś takiego mnie w konfesjonale spotkało, że ksiądz mi coś takiego powiedział, że się bardzo z tym źle czuję, że w ogóle no, to jest coś bardzo nie.
Halo, Michale, coś jest u ciebie z dźwiękiem, nie słyszymy cię. O, teraz już wróciło.
Nie słyszycie. O, to może
z dźwiękiem.
Może coś z siecią było.
Chwili, tutaj ja się odniosę do czatu, bo tutaj użytkowniczka Halina Korolewska pisała, że ona była 3 pokolenia wśród świadków, tak, i jest w stanie odpowiedzieć nam na jakieś pytania. Jakbyś mogła, napisz do nas maila, jeżeli, tak jak tutaj sugerujesz, no nie chcesz dzwonić, nie chcesz tego robić publicznie, bo jeszcze czekasz na wybudzenie reszty rodziny, no to jesteśmy w stanie cię zanonimizować i przeprowadzić taki wywiad offline, tak? Bo bardzo możliwe, że będziemy mieli jakieś pytania.
Jeżeli będziesz chciała.
Oczywiście tak, jeżeli będziesz chciała, to możesz właśnie, tak jak mówię, napisać na kontakt @stacjamyślnikateizm i możemy się umówić na jakąś rozmowę offline, tak, poza odcinkiem. Jesteśmy, tak jak mówię, w stanie, no, na przykład, nie wiem, przerobić twój głos czy coś, jeżeli chcesz pozostać anonimowo, tak?
Jeżeli byś chciała nam o tym opowiedzieć, właśnie chociażby na temat aspektu, bo to jest bardzo ciekawy aspekt, jeżeli chodzi o świadków Jehowy, jak wyglądają te relacje rodzinne w tym sensie, że ja nie byłem nigdy świadkiem Jehowy, ale z tego, co zaraz się do tego odniosę, co zostało wrzucone na temat księdza Glasa, że te relacje rodzinne u świadków Jehowy są takie bardzo czarno-białe, to znaczy jeżeli ktoś, powiedzmy, nie dopisuje tym wszystkim nakazom, zakazom, to rodzina ma się w zasadzie od niego odciąć. Znaczy z takimi głosami się spotkałem, że to tak wygląda. Nie wiem, czy w praktyce tak wygląda, ale podobno tak wygląda. Że jest to taki mechanizm sekty. Panowie, a słyszeliście o sprawie księdza Glasa? Medialna postać, ostatnio sąd w UK stwierdził na jego temat bardzo brzydkie rzeczy. Ja słyszałem o sprawie księdza Glasa, oczywiście, to jest dokładnie tak, jak jest napisane, jest to medialna postać. Postać, która jest piewcą takiego mitu o zepsuciu Zachodu generalnie, i to jest bodajże egzorcysta chyba, przynajmniej tak twierdzi. Słyszałem, że o coś był oskarżony, ale też nie wiem dokładnie o co, i wiem, że to są jakieś tam sprawy dość nieprzyjemne, związane z przemocą czy z jakimś tego typu działalnością. Natomiast dokładnie na razie jeszcze tym się też jakoś specjalnie nie interesowałem. A ty, Adrianie, kojarzysz księdza Glasa?
No tak nie do końca. Sobie wygooglowałem i...
Ksiądz Glas ma na YouTubie bardzo dużo materiałów. Nie wiem, czy to są akurat realizowane przez niego materiały, czy nagrane przez kogoś. Ale słynne są jego kazania, ma bardzo wielu fanów. Z tego, tak, co wiem.
Tu według Google'a on ma duże powiązania z Polonią Wielkiej Brytanii.
Tak, oczywiście. Ma powiązania z Polonią Wielkiej Brytanii. No i wiem, że bardzo narzeka na to, jak wygląda Kościół, jak wygląda pobożność właśnie w Wielkiej Brytanii, twierdząc jednocześnie, że taki prawdziwy katolicyzm to w zasadzie w tej chwili zachował się praktycznie jedynie w Polsce. To wiem na temat księdza Glasa i no, że wieszczy również oczywiście różne zagrożenia duchowe. Podobnie, no może nie jest to tak hardkorowe jak ksiądz Natanek, natomiast gdzieś ten odcień tam jest obecny też. A co ty sądzisz, Adrianie, w ogóle o tym właśnie spowiadaniu dzieci?
No nie widzę, żeby to miało jakikolwiek sens, zwłaszcza wychowawczy, jeżeli ma to mieć sens jakkolwiek pozytywny, bo psychologicznie to może powodować bardzo dużo dziwnych, niekorzystnych zjawisk. Przede wszystkim takie dziecko, które regularnie chodzi się spowiadać, no na przykład nie rozwiązuje swoich problemów rozmawiam z rodzicami, tak? Tylko na przykład idzie do księdza, zamyka się. Też ja wiem po sobie, że były problemy, o których byłem w stanie porozmawiać na spowiedzi, a były to tak jakby moje tajemnice, tak? Bo ksiądz ma tajemnice spowiedzi, a na pewno pomogłoby mi, gdybym o tym porozmawiał, na przykład z rodzicami. Jakieś kwestie, nie wiem, rozumienia własnej seksualności chociażby.
Tak, tak, oczywiście, no bo to często jest ten obszar właśnie, zwłaszcza, że on jest tak szczególnie jakoś obłożony takim zainteresowaniem w obrębie religii. No ale to jest właśnie, wydaje mi się, ten aspekt, o którym ja powiedziałem wcześniej, tej tajemnicy. Tajemnica to jest coś takiego, co czyni w ogóle tajemnicę, to jest coś, co czyni ludzi samotnymi. Chyba najbardziej z wszystkiego. Jeżeli można powiedzieć, że coś czyni ludzi samotnymi, tak naprawdę dogłębnie, to ich tajemnice właśnie. To jest taka ciekawa prawda dosyć. Ja z kolei, żeby było ciekawie, mimo że jestem bardzo przeciwny spowiadaniu dzieci w takim wieku ludzi bardzo młodych, to sam jakoś nie, ta pierwsza spowiedź nie była dla mnie jakąś traumą, ponieważ ja ją traktowałem jako, nie wiem, jako taki coś takiego, co jest pro forma jakby. Dopiero później, w późniejszych latach swojego życia, będąc katolikiem, no niestety głęboko wierzącym, bardziej jakby ten aspekt spowiedzi we mnie uderzał emocjonalnie. Natomiast w wieku, ta pierwsza spowiedź jakoś specjalnie nie. Z tym, że to były też inne czasy. To była komuna, to się też inaczej do tego podchodziło, inaczej to było też traktowane. Chyba też inny kościół był, tak mi się wydaje, że księża się być może też inaczej zachowywali niż w tej chwili. Nie wiem, jakby było dzisiaj.
No ja też kościoła z perspektywy dzisiaj nie znam, bo już w tym kościele no nie mam, nie od paru ładnych lat. Mogę też mówić o perspektywie, no już co prawda nie z PRL-u, ale z początków demokratycznej Polski, tak? Bo ja miałem komunię w 96. I też w sumie mam takie wrażenie, że było to coś, co trzeba było odbębnić jako taki warunek konieczny, żeby do tej komunii przystąpić. Do komunii też się szło, bo wszyscy szli, a gdzieś ta religijność była u mnie bardzo mocno wtórna. Na dobrą sprawę taki mój poziom rozwoju jako katolik to był gdzieś pod koniec gimnazjum, kiedy zapisałem się do Oazy, a tak to wcześniej to takie było. No, tak należy, tak. Byłem dzieckiem, nic nie rozumiałem, nie zadawałem pytań.
Wszyscy do Oazy? Mówią,
że istnieje, no to istnieje. Tak,
do Oazy, czyli byłeś w ruchu Światło Życie?
Dokładnie. Przez jakieś dwa lata, trzy.
Doświadczyłeś kiedyś odmowy odpuszczenia grzechów. Mnie to spotkało jako dziecko 12-letnie. Wyobraź sobie, co czułem. Nie spotkało mnie nigdy coś takiego jak odmowa odpuszczenia grzechów. Nie spotkało mnie coś takiego. Trudno mi sobie to wyobrazić, że można 12-letniemu dziecku coś takiego powiedzieć, no, ze względu chociażby tego, co powiedziałem przed chwilą, że w takim wieku to właściwie osoba nie ma jeszcze tych, nazwijmy to, takich ukształtowanych kompetencji moralnych, żeby mówić w ogóle o tych grzechach, o tym wszystkim. No jaki grzech może popełnić 12-letnie dziecko, prawda? No, przy czym nie chodzi mi o zły czyn, bo zły czyn może popełnić i młodsze dziecko, może popełnić straszny czyn, może nawet kogoś zabić. Tylko pytanie, na ile my nie oceniamy czynu samego, tylko mówimy o grzechu, czyli o rzeczywistości, która zawiera jeszcze kwestie sumienia, kwestie świadomości, tego wszystkiego. No ja wątpię w to, że 12-letnie dziecko ma świadomość wagi swojego czynu we wszystkich tych aspektach religijnych, eschatologicznych, które są przynależne katolicyzmowi. W to bardzo powątpiewam, że 12-letnie dziecko ma takie kompetencje, jeżeli chodzi o dojrzałość swojej wiary, swojej świadomości religijnej. Wątpię. Wyobrażam sobie, że czułeś się bardzo z tym źle, no bo co, no nieodpuszczenie grzechów, no to jest brak powrotu do wspólnoty z Bogiem, to jest stan śmierci duchowej, to jest sytuacja, w której, znaczy w obrębie tego oczywiście katolickiego, chrześcijańskiego frameworku, która, że tak powiem, no mówi, że jeżeli to się nie zmieni, no to jeżeli umrzesz, to trafisz do piekła, prawda? To jest taka rzecz, która no, moim zdaniem no, nie powinna dotyczyć dziecka. Także wszystko, co mogę powiedzieć, bardzo współczuć i zaapelować, żeby nie prowadzić małych dzieci do spowiedzi. Zadzwońcie do nas, to jest zresztą ciekawy temat bardzo. Powiedzcie, co o tym sądzicie. Ja tę dyskusję trochę w tę stronę pociągnąłem, bo to jest teraz ten okres.
No tak, teraz się zbliżają komunie, zbliżają tak, się te pierwsze spowiedzi.
Oczywiście, i jeżeli ktoś, że tak powiem, komuś to oszczędzi tej traumy, to wydaje mi się, że warto, nawet jednej osobie. Bo to jest jedna tak, osoba.
Zwłaszcza, że nawet ja tutaj powiem, jeżeli ktoś uważa, że katolicyzm jest prawdą, tak, że jest to ważne, żeby jego dziecko do tej komunii przystąpiło, to nie ma żadnego obowiązku, żeby ono przystąpiło do tego sakramentu już teraz. Nawet jeżeli dziecko, no taka jest presja społeczna, tak, cała wioska, tu ktoś też pisał na czacie, że chyba Jezus Chrystus swoją drogą, że jeżeli ktoś mieszka na wiosce, no to cała wioska idzie do tej spowiedzi, więc każde dziecko idzie, bo do, jak to tak, że nie można, ale no nie ma takiego obowiązku. To dziecko, jeżeli samo zechce, może jako ten 15, 18, 30-latek pójść do tej pierwszej spowiedzi komunii, nie trzeba się z tym spieszyć, tak? Można odsunąć to w czasie, kiedy dziecko faktycznie będzie świadome tego, co robi. A nie będzie robiło to, co robią inne dzieci.
Na to, że dokładnie to samo jest z chrztem, że większość osób jest chrzczona jako, znaczy nawet nie jako dzieci, jako niemowlęta, to już w ogóle, no bo jednocześnie mówi się o tym, że to jest świadome przyjęcie na siebie bycia częścią Kościoła. No jaką świadomość ma dziecko w beciku, prawda? To jest znowu kolejny mechanizm produkcji katolików kulturowych, że tak trzeba, bo coś tam, bo babcia, bo ciocia, bo ktoś, prawda?
A ja bym zauważył jeszcze jeden aspekt chrztu. Dlaczego ja też, no bo jeszcze w momencie, kiedy byłam dużo starszej rodziny, w większości kuzynostwa, którzy no, mieli mężów, żony i dzieci wcześniej, że tak powiem, kiedy ja jeszcze byłem w swoim okresie katolickim, ale już lekko wątpiącym i dlatego też ja odmawiałem za każdym razem bycia ojcem chrzestnym, bo ja widzę też tutaj aspekt nie tylko od strony dziecka, ale aspekt też gruntujący bycie katolikiem od strony właśnie rodziców i chrzestnych, no bo takiego składasz przyrzeczenia, że będziesz wychowywał to dziecko po katolicku. Nawet jeżeli sam nie do końca byłeś przekonany do tego i ochrzciłeś to dziecko pod presją tej babci, no to z samego tego, jak, no, że chcesz być dobrym człowiekiem, tak, nie chcesz łamać przysiąg, no to chcesz je wychowywać po katolicku, nawet jeżeli nie jesteś przekonany do tego, że to jest słuszna droga.
No tylko, że tu jest taki problem, że ja stawiam tezę, że większość ludzi w Polsce, którzy w jakiś tam sposób przynależą do Kościoła katolickiego, nie wie, co to znaczy. To znaczy, Kościół osiągnął taką sytuację, że ludzie wierzą, ale nie wiedzą, w co wierzą. To znaczy, ludzie wierzą w coś, o czym nie mają pojęcia, to znaczy nie znają w ogóle doktryny katolickiej. Nie wiedzą, co to jest grzech pierworodny, nie wiedzą, co to jest niepokalane poczęcie, nie wiedzą, jaki jest sens Eucharystii, odkupienia, cierpienia, tego wszystkiego. Nie znają do końca tego frameworku. To się zamyka głównie w takiej warstwie kulturowej, w takiej warstwie symboli różnych, że właśnie jest chrzest, że jest ta świeca, że jest woda święcona, że są rodzice chrzestni, że są jakieś przysięgi, jakieś obietnice, coś. Potem oczywiście jest jakaś impreza w domu, czy teraz pewnie w lokalu bardziej, na którą trzeba wydać ileś pieniędzy, żeby się pokazać przed rodziną. I na tym się cała sprawa kończy. I te wszystkie przysięgi, te wszystkie obietnice chrzcielne, one lądują w tym samym miejscu, gdzie zdjęcia z tej uroczystości, to znaczy w jakimś albumie, do którego się w zasadzie później nie zagląda.
Tak, ja jeszcze tu się odniosę, bo nasza użytkowniczka Świadek Jehowy Halina napisała, że nie ma oficjalnej spowiedzi u Świadków Jehowy, ale są tak zwane komitety sądownicze, które bardzo przypominają spowiedź. Oj, kompletnie nie przypominają. Pod pewnymi względami są dużo gorsze, bo tak jakby ktoś doniesie na ciebie i wtedy cię na ten komitet sądowniczy wzywają, ale przede wszystkim spowiedź jest w tym aspekcie gorsza od Komitetu Sądowniczego u Świadków Jehowy, że do spowiedzi teoretycznie idziesz dobrowolnie. Więc sama na siebie tworzysz donos i sama się zgłaszasz na Komitet Sądowniczy, aczkolwiek no, ksiądz trochę łagodniej prowadzi przesłuchanie, że tak powiem. Ale tutaj przerwiemy na chwilę wątek, bo mamy telefon. I ja bardzo bym prosił o linię numer jeden. Halo, Bożeno, czy się słyszymy?
Tak.
Witamy serdecznie. Mam prośbę, żebyś wyłączyła czy ściszyła stream, ponieważ jest kilkunastosekundowe opóźnienie pomiędzy telefonem a tym, co leci na YouTube.
Tak, dokładnie. Słuchaj
to
nas
znaczy,
przez telefon.
Nie wiem, co to znaczy stream, dlatego że ja wyłączyłam głośnik.
O, no to teraz już jest okej. Okay. Okay. Teraz słuchasz nas przez telefon, nie z komputera, tak? O to nam chodzi.
O to chodziło.
Tak, rozmawiam w tej chwili z wami tylko przez telefon. Widzę was, widzę, że jest jakaś różnica, różnica w czasie. Ja może powiem tylko, że ja już jestem taką osobą w podeszłym wieku, bo w tym roku skończyłam 70 lat. Chciałam się z wami powiedzieć. Tak, i w ogóle dzwonię w sprawie spowiedzi dzieci. Jestem oczywiście przeciwna. Podpisałam tę petycję, którą Rafał Deplejewski tam swego czasu wystosował, to oczywiście podpisałam. Podpisałam tę petycję. I chcę wam z wami podzielić takim doświadczeniem, że tak, ja praktycznie tak sądzę, że niemal od urodzenia byłam niewierząca, bo babcia opowiadała mi jakieś historie biblijne, coś takiego, z tym, że ja nigdy nie traktowałam tego poważnie. Ja to traktowałam tak jak bajki, jak opowieści o pustyni i w puszczy, jak tego rodzaju rzeczy. Ja zawsze byłam wierząca. I wyobraźcie sobie, że jak się urodziły moje dzieci, mieszkałam wtedy już nie na wsi, tylko mieszkałam w Otwocku pod Warszawą. I wyobraźcie sobie, że weszła religia do szkół i te moje dzieci po prostu zaczęły chodzić na tę religię. Skończyły na maturze z religii i wyobraźcie sobie, jaki jest skutek tego. Moim zdaniem to jest skutek tego, że chodziły na tę religię, że ta religia była w szkole, bo tak nie wiem, czy do kościoła bym to towarzystwo wysyłała na takie lekcje. Ale na przykład syn deklaruje się jako wierzący. Co prawda trzyma się z daleka od kościoła i nie chrzci, nie ochrzcił swoich dzieci. No jest taki, jest, nie wiem, na czym ta jego wiara polega. Wiem, że kilka razy przeczytał Biblię, więc tak jak Adrian kiedyś powiedział tutaj na czacie, że przeczytał Biblię i dlatego stał się niewierzący. To być może jest tak z moim synem.
Tak, to jest częste doświadczenie.
Częsty mechanizm, tak. Dlatego zachęcamy, żeby czytać Biblię.
Tak.
tak, tak. Natomiast jeśli chodzi o córkę, to było tak, że dziecko było starsza wnuczka moja była nieochrzczona, a potem przyszła religia do szkoły, córka nie zapisała jej na religię, ale siostra była miła, zaczepiała ją na korytarzu, zachęcała, żeby przyszła, więc ona zaczęła na tę religię chodzić. I wyobraźcie sobie, że moja starsza wnuczka została ochrzczona tuż przed pierwszą komunią. Została przygotowana przez siostrę do pierwszej komunii, została ochrzczona przed pierwszą komunią. Siostra okazywała wielkie zainteresowanie mojej wnuczce, jakoś ją szczególnie tak faworyzowała, szczególnie traktowała do komunii, bo w momencie przyjęcia komunii przestała się nią całkowicie interesować i zajęła się innym niewierzącym dzieckiem, niewiernym dzieckiem. Tak to wyglądało.
Zrealizowała swoją misję i...
Tak, tak. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało z mojej perspektywy, także sądzę, że summa summarum zrobiła jej jakąś krzywdę przez to porzucenie takie. Dlatego, że tak czuję, tak to odczuwam, że moja wnuczka porzucenia doznała. Syn już był normalnie ochrzczony razem ze starszą, to znaczy syn mojej córki, czyli mój wnuczek młodszy, został ochrzczony razem z tą starszą siostrą i do komunii już poszedł normalnie. A ponieważ rozmawialiście przed chwilą o spowiedzi, to chcę wam powiedzieć tylko taką rzecz. Mój wnuczek, bo byłam świadkiem, pojechałam tam i rozmawiałam z rodziną. Mój wnuczek nie wiedział, co mam mówić w tym konfesjonale, więc mój zięć wpadł na pomysł, że wejdzie na jakąś stronę w internecie, że przekopiuje, jakie tam grzechy dzieci mogą mieć, że to wydrukuje. Mój wnuczek weźmie kartkę, pójdzie do konfesjonału, on to nawet przed pójściem do spowiedzi przeczytał, poszedł z tym do konfesjonału, powiedział, że przeczytał dwa pierwsze grzechy, po czym ksiądz powiedział, przestań, już dobrze, wystarczy, dał mu rozgrzeszenie i na tym się to skończyło.
No tak.
Ale jeszcze chcę wrócić, chyba około 60 lat wstecz, jak to było ze mną. Ja mieszkałam na wsi, mieliśmy 7 kilometrów do kościoła, jeździło się do kościoła furmanką. Także rozumiecie, że były pewne trudności, ale był też pekarz, tak zwany. Przed komunią moja klasa na wsi miała wyznaczoną datę spowiedzi, mieliśmy się pojawić w kościele po południu, po lekcjach i wyspowiadać się. Wsiedliśmy razem w PKS, pojechaliśmy do tego kościoła. Okazało się, że w kościele nikogo nie ma. Kościół był otwarty, to chyba wtedy w ogóle kościoły były otwarte. Nie było żadnego księdza, nikogo nie było w tym kościele, więc tam się powściekaliśmy, biegaliśmy, właziliśmy tam na to, tam na górze, gdzie księża głoszą, jak to się to nazywa już w tej chwili, to miejsce. O rambony, tak, na chór, na ambony.
Czy ambona to jest... Liczyliśmy... Na P to się jakoś nazywało. Nie prosektorium, to jest sekcja zwłok. Presbiterium, o, dokładnie to słowo.
Słuchajcie, no wszystkie ciekawe miejsca w kościele odwiedziliśmy wszystkie konfesjonały. To taki był kościół neogotycki, nawet te konfesjonały takie nawet ładne były, rzeźbione i w ogóle. Także pobiegaliśmy. No i w końcu stwierdziliśmy, że chyba z tej spowiedzi nic nie będzie i poszliśmy całą klasą na przystanek autobusowy, ale okazało się, że uciekł nam ostatni autobus. Zaczęło się robić ciemno, nie było autobusu i ta klasa moja, bez żadnej opieki osoby dorosłej, zaczęła wędrować poboczem drogi, żeby dojść do domu. Mhm. Już po kilku kilometrach pojawiła się pierwsza furmanka, bo jakiś ojciec się wkurzył i po prostu przyjechał po dziecko i kilkoro dzieci z tej wsi zabrał. Gdyby mnie zapytał, czy chcę wsiąść, to bym chciała, ale byłam na tyle nieśmiała, że wstydziłam się zapytać, więc szłam dalej. Na szczęście już tak 3 kilometry przed domem mój tata motorem do mnie przyjechał i po prostu w ten sposób wróciłam do domu. I to był jakiś czwartek chyba, wydaje mi się, to był środek tygodnia, a w niedzielę cała klasa przystąpiła do pierwszej komunii świętej, nic się nikomu nie stało i po prostu wszyscy byliśmy dokładnie w ten sposób wyspowiadani. Także tak to wyglądało. Ten ksiądz miał problemy z alkoholem i niewykluczone, że gdzieś tam po prostu nie dał rady i nie napił się i nie był w stanie wyjść do nas, tak podejrzewam, bo takie były rozmowy dorosłych. Zresztą ten ksiądz, jak przyjeżdżał do nas na religię, to czasami właśnie chłopi mówili, że w deskach go odwożą. A deskach, to znaczy jak była furmanka,
na wozie,
to się podkładło, jak była furmanka konna, to się tak... takie były rozmowy.
Żeby nie wypadło, generalnie o to chodziło.
Powiem wam, że byłam w swoim życiu w spowiedzi chyba przed pogrzebem mamy, przed pogrzebem ojca i kiedyś tam może jeszcze, bo wiem, że przed bierzmowaniem też nie byłam u spowiedzi, bo się piekielnie bałam. Bardzo się bałam. A jeśli chodzi o bierzmowanie, to ja bierzmowanie mam zapisane w dokumentach kościelnych. Natomiast jeśli chodzi o ten, ponieważ ja się nie nauczyłam tego katechizmu, bo tam kazano nam opanować ten katechizm i ja tak nieregularnie chodziłam na tą religię i ksiądz mnie postraszył, że biskup mnie zapyta z tego katechizmu. A ponieważ ja tej książeczki nie miałam w domu i choćbym nawet chciała, nie mogłabym się katechizmu nauczyć, więc tak się piekielnie bałam tego biskupa, że jak biskup zbliżał się, bo tak staliśmy w takich rzędach, jak biskup się zbliżał, to ja odchodziłam, wychodziłam z tego rzędu i przechodziłam w inne miejsce. Mama miała być moim świadkiem, ale jej zginęłam. Potem zapytała, czy byłam bierzmowana. Powiedziałam, że chyba tak. I na tym się skończył. Także słuchajcie panowie, po prostu na takiej wsi, w której mieszkałam, tak mogły wyglądać sakramenty, tak mogła wyglądać spowiedź, tak wyglądała komunia, bierzmowanie, po prostu to było coś takiego. Ja na szczęście jestem, jak powiedziałam, od urodzenia niewierząca. Tutaj oglądam i Pijankowskiego i was też oglądam, dlatego że jesteście mi psychicznie bardzo potrzebni, bo powiem wam, że ja jestem niewierząca, ale Kościół mnie dopadł w dorosłym wieku, kiedy ja urodziłam dzieci. I moje dzieci musiały, to znaczy byłam zmuszana przez środowisko, przez miejsce pracy, przez ludzi, wśród których pracowałam. Po prostu byłam niejako, no nie wiem, czułam się gorsza, byłam jak gdyby wytykana. Ja tego, dopóki mieszkałam na wsi, nie czułam tego. Potem byłam na studiach, mieszkałam w akademiku, no to w ogóle to nikt nie pomyślał nawet o tym, żeby gdzieś, to znaczy nikt z mojego otoczenia nie pomyślał nawet, żeby gdzieś tam w jakichś obrządkach religijnych uczestniczyć. Ale w pracy, jak już byłam w pracy, jak już urodziły się moje dzieci, to Kościół mnie dopadł. I ja to, czym jest udział w tej organizacji, nie wiem jak to nazwać, jaki to jest ciężar, jakie to jest złe samopoczucie na przykład dla kobiety, która nie zachowuje się powiedzmy zgodnie z jakimiś standardami, chociaż daję słowo, że ja te standardy niby spełniałam. Ale mimo to naprawdę odczuwałam takie dołki psychiczne. Naprawdę nie czułam się dobrze z tym czymś, może dlatego, że byłam niewierząca, że ja nie miałam tych uniesień jakichś religijnych, że no, dla mnie to wszystko było jakąś taką abstrakcją, tylko taką presją społeczną. I myślę, że to jest najlepsze takie określenie. Presja społeczna.
No tak. Było to, jak nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam, tak? Coś tego typu.
Coś takiego, że powinnaś się robić tak jak my, żeby się zjednoczyć, To znaczy ja odczuwałam coś takiego, że wszyscy tacy religijni, tacy kościółkowi czuli się lepsi ode mnie, poprzez sam fakt swojego uczestnictwa w tych obrządkach religijnych. Nie wiem, może byli wierzący przez fakt. Dla niej, moim zdaniem, dla moich niektórych koleżanek taka wiara była równoznaczna z uczestnictwem w obrządkach religijnych.
No tak, to o czym pani mówi, to jest właśnie taka rzecz, że to jest kolejne narzędzie, którego Kościół jakoś tak używa, żeby tworzyć tę podległość taką w wymiarze społecznym, nie jednostkowym. Ten ostracyzm, ta presja społeczna, to się oczywiście zmienia, bo w tej chwili to trochę inaczej wygląda niż kiedyś, no ale kiedyś to jednak było, a co ludzie powiedzą, a babcia, a dziadek, a ktoś tam. No. Mnie rodzice
też
ochrzcić, żebym ja sam zdecydował, ale babcia bardzo się upierała, w związku z czym ostatecznie takim krakowskim targiem, nomen omen, wyszło tak, że zostałem ochrzczony w wieku 5 lat, tak, że swój chrzest pamiętam. Także tak to wygląda. Nie pamiętam go jakoś traumatycznie. Pamiętam tylko, że oblano mnie wodą i pamiętam tort. Natomiast to był cały wymiar dla mnie. Natomiast no oczywiście
ja to w ogóle
nic nie pamięta z tego.
Ja w ogóle się nazywam Bożena. Ja mam na imię Bożena. Dlatego, że to jest Boże nasz. Także słuchajcie, ja zostałam tak nazwana. To było imię wybrane przez moją babcię, która była no niezwykle religijna. Jak moja babcia umarła w wieku 54 lat i na udar i jej twarz się nie zmieniała i wszyscy bali się, że ona nie umarła, tylko że nadal żyje. Po tym, że umarła, ale że może były takie podejrzenia, że może jest święta, bo podobno twarz świętych po śmierci nie zmienia się, no nie wiem. W każdym razie tam jeszcze była cała taka historia ze śmiercią mojej babci i z tym, jaka jest ta wiara, jaka jest ta religijność, jak wyglądają te obrzędy, jakie są te sakramenty, to by była jeszcze oddzielna historia, ale może jeszcze kiedyś do was zadzwonię, bo zawsze zachęcacie swoich rozmówców, względu na to, co was powiedzą, żeby dzwonić.
Jasne, zapraszamy.
Oczywiście.
Nasz program jest głównie właśnie dla naszych widzów, tak, dla osób dzwoniących, żeby mogły się podzielić, żeby inni słuchający też usłyszeli tak jakby siebie, choć sami się wstydzą zadzwonić na przykład, co też jest pokrzepiające dla wielu osób, więc to jest to po co tu jesteśmy.
Jeszcze na zakończenie tylko chcę wam podziękować stacji, bo was oglądam już od kilku lat i powiem wam, że ta wasza stacja była dla mnie takim wsparciem psychicznym, bo jak wam powiedziałam, ten katolicyzm mnie dopadł w pewnym momencie życia i mnie bardzo chciał odpuścić, przy czym ja czułam, miałam to poczucie, że jestem gorsza, właśnie przez to, że ja nie wierzę, że ja po prostu no, nie mam czegoś, tak jakby mi była wybrakowana, a w tej chwili to wręcz jak idę na pogrzeb, bo czasami muszę, to jestem dumna z tego, że ja nie muszę traktować tego poważnie, że ja tam nie muszę do tej spowiedzi, do tych komunii. Wręcz mam takie poczucie dumy, że udało mi się z tego wyzwolić i że jakoś tak jestem bliżej, sama bliżej siebie. Ale stacja ateizm, chcę wam powiedzieć, jeszcze pamiętam Leszka Nowaka. Pewnie nie powiecie, dlaczego Leszka już nie ma stacji.
Leszkowi się zmieniły, mówiąc, plany życiowe.
W każdym razie pozdrówcie Leszka, jak tam, jeśli będziecie mieli z nim kontakt, to powiedzcie, że jest taka 70-letnia emerytka, która go serdecznie pozdrawia, bo naprawdę takiemu młodemu chłopakowi, takim młodym ludziom jak wam też naprawdę dużo zawdzięczam. Ja myślę, że robicie bardzo dobrą robotę. To jest taki stres, żeby zadzwonić, bo już wiele razy w różnych sprawach chciałam zadzwonić, ale no nie miałam odwagi, żeby Tak, żeby ale to nie
było. Żadnej odwagi. To znaczy, ja wiem, że trzeba odwagi, ale tak naprawdę nie jest ona potrzebna. To jest nasze złudzenie, że potrzeba odwagi.
Tak, jak małe dzieci są na tyle odważne, żeby się wyspowiadać, to telefon do nas to jest naprawdę pestek.
To jest pikusz. Tak, tak.
Także wiele wam zawdzięczam i serdecznie was pozdrawiam. Działajcie tak, jak działacie.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję. Dziękuję. To rozłączam się.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia,
do usłyszenia. Do usłyszenia.
No i widzisz, Adrianie, popatrz, jaki miły feedback od razu. Dlatego ja uważam, że tego typu rozmowy są bardzo potrzebne. No ale zobacz, właśnie, z jednej strony, no to ten framework katolicki w zasadzie rości sobie prawo do tego, żeby kontrolować każdy aspekt życia naszego, od tego, z kim się człowiek spotyka, przez to, co je, jak się ubiera, co robi, jak spędza czas i tak dalej. To jest każdy aspekt życia, a z drugiej strony tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie fasadowe, to jest tylko i wyłącznie takie bardzo, bardzo powierzchowne. Może to jest tak, że to się teraz tak dzieje, że kiedyś, tak mi się wydaje, że kiedyś jakby może w czasach komuny jeszcze, że ta religijność była bardziej pogłębiona. Nie wiem, takie może mam błędne wrażenie, ale takie mam. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, no Kościół doprowadził do sytuacji takiej, że ludzie wierzą, ale nie wiedzą w co. Zresztą jest taka rzecz, jest taki stop, który się nazywa Polak-Katolik. To też jest taka ciekawa sprawa, to Dmowski wymyślił.
A też ja tak bym się odniósł, mówi, że Polak katolik, ale tak jak tutaj Bożena opowiadała, że tam w pracy i tak dalej, że jest logiczne dla każdego w Polsce, że jeżeli ktoś postępuje niemoralnie, no to nie zostanie oskarżony o niemoralne postępowanie, tylko o postępowanie nie po katolicku. Co dla mnie też jest tutaj czymś kulturowo wręcz strasznym, że tak to jest kojarzone, bo dla mnie...
Bo może tak, mierze... i moralność to są synonimy w takim rozumieniu.
Dla wielu ludzi niestety tak. A ile razy ja byłem osobiście oskarżany o totalną niemoralność tylko dlatego, że nie jestem katolikiem, to jakbym dostał 5 zł za każdym razem, to nie wiem, miałbym 6 mieszkań i żył z wynajmu. No.
Byłbyś landlordem.
Tak, dokładnie.
No. Nie, no w każdym razie no, temat spowiedzi i tego wszystkiego, no to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. I taka powiedziałbym, no wydaje mi się, że tutaj są podnoszone takie kwestie, bo to zaczęła tak naprawdę temat tego spowiadania dzieci bodajże Magdalena Środa w takim felietonie swoim, bodajże tam 2 czy 3 lata temu. I ona postulowała zmiany takie prawno-ustawowe. Zresztą ta petycja Rafała do Sejmu, którą potem bodajże poseł Józafaciuk jakoś tam w Sejmie promował, ona też w tę stronę szła. Natomiast oczywiście prawda też jest taka, że to jakby takie podejście się sprzeciwia wolności religijnej. Prawda? No bo mamy wolność religijną. Państwo oczywiście powinno interweniować w sytuacjach, w których powiedzmy komuś tam się krzywda dzieje, no ale to by trzeba było wykazać. Nie jest to łatwo wykazać, więc wydaje mi się, w moim odczuciu, na chwilę obecną, żeby ochronić chociaż trochę tych osób, które po prostu są zagrożone traumą i to traumą na całe życie tak naprawdę. Po prostu moim zdaniem należy apelować do rodziców, bo to do rodziców należy ta decyzja.
No tak, no dziecko nie jest zdolne do czynności prawnych, że to tak się fachowo nazywa, no to dlaczego ma być poddawane czynnościom prawnym, kościelnym, tym, czym jest spowiedź.
Chociaż tu jest taka ciekawa sprawa, bo w przypadku apostazji na przykład jest tak, że rodzice mogą ochrzcić, czyli jakby włączyć to dziecko do, w poczet Kościoła, włączyć w to mistyczne ciało Chrystusa, mówiąc eklezjologicznie, natomiast już dokonać apostazji za dziecko nie mogą. Jak również samo to dziecko nie może dokonać apostazji, bo musi mieć 18 lat, więc znajduje się w takiej kanoniczno-prawnej próżni dziwnej, że właściwie, drogi rodzicu, jeśli ochrzcisz swoje dziecko, to Kościół je do 18 roku życia, jeśli chodzi o kwestie wiary i przynależności, ubezwłasnowolni. Co więcej, ubezwłasnowolni również ciebie, bo również ty nie będziesz miał czy miała możliwości swojego dziecka z Kościoła wypisać.
Nie, tak swoją drogą myślę, że tak jakby z prawnego punktu widzenia to do apostazji tego dziecka powinni najpierw dokonać apostazji rodzice i chrzestni.
No ale tak, czy
mi się to wydaje.
No ale czy to by coś zmieniło?
No, nadal od strony kościelnej nie można tego dziecka wypisać, ale że Kościół mógłby tak powiedzieć, że dobra, wypiszę wam to dziecko, ale musicie wypisać siebie i chrzestnych, czego oczywiście Kościół nie powie, no bo nie chce stracić pięciorga wiernych. Tak?
Nie, no oczywiście, no nie chce stracić pięciorga wiernych, ale dziecko jest, no to wiesz, w zależności od tego, jak wygodnie, prawda? Jak wygodnie, no to dziecko się staje nagle autonomicznym bytem, prawda? Jeżeli jest wygodnie, to się staje podległe rodzicom. Jeśli jest komuś wygodnie, to jest podległe tylko Bogu, prawda? No i
Żeby było ciekawiej, nawet to dziecko jest w takim swoistym limbo, jeszcze nawet jeżeli w ogóle nie zostanie ochrzczone, na przykład umrze jako dziecko, to nawet jego dusza ni to w piekle, ni to w czyśćcu, ni to w niebie, bo nie było ochrzczone, takie...
Tutaj są różne miejsca. Na ten temat dywagacje. To jest w ogóle kwestia grzechu pierworodnego. Ja zapraszam w ogóle na taki, jeżeli macie czas, macie ochotę posłuchać sobie takich podcastów. Nierealność chrześcijaństwa moich, gdzie tam się troszeczkę rozprawiłem z tematyką grzechu pierworodnego, że to jest warunek sine qua non do tego, żeby w ogóle chrześcijaństwo miało jakąkolwiek spójność. No i z tym grzechem pierworodnym jest problem generalnie duży.
Znaczy, no jest problem z historycznością Adama i Ewy, jak nie było Ewy.
Tak, to... no więc właśnie, no, tym jest problem. Aczkolwiek prawosławie ma inną receptę na to. Ja tam w tych materiałach już w to prawosławie się nie zagłębiałem, bo i tak mi wyjdzie 5 części tego podcastu, a gdybym się zagłębiał w prawosławie, to by mi wyszło 8 pewnie. Prawosławie to nieco inaczej traktuje ten grzech pierworodny. On go nie traktuje jako winy takiej osobowej, tylko traktuje to jako taką pewną niedoskonałość jakby. I ta wina jakby się rozmywa, że nie można powiedzieć, że ktoś ją zaciągnął konkretnie i teraz wszyscy w związku z tym cierpią. To jest troszeczkę inny, inaczej tam są kładzione naciski.
No, tylko też tak. Tak, ja się teraz zastanawiam, ale przecież zgodnie z doktryną katolicką, no to Jezus chyba zgładził wszystkie grzechy, a pierworodnego nie, to trzeba się chrzcić, spowiadać? To ja tu nie rozumiem.
To jest kolejne pytanie retoryczne, pytanie otwarte do jakichś egzegetów katolickich, do jakichś teologów głębokich bardzo. Jak to właśnie jest, skoro Chrystus uzyskuje odkupienie wszystkich grzechów, wszystkich ludzi raz na zawsze, raz składa ofiarę doskonałą, która nie musi być nigdy powtarzana, uosabiana, to po prostu jest to ofiara doskonała, inaczej niż ofiary składane przez członków pokolenia Lewiego według Starego Zakonu, które nie były doskonałe, to ta ofiara jest doskonała i nie ma potrzeby, żeby ktokolwiek składał powtórnie jakąkolwiek ofiarę. Ona gładzi wszystkie grzechy. No to gdzie to się jakby mieści, prawda? Ona gładzi grzech pierworodny, ale gładzi też wszystkie inne grzechy.
No ale to wiadomo, że no, nie o to chyba chodzi, tylko chodzi o to, żeby mieć, żeby była podległość, władza jakaś polityczna, ten rząd dusz, jak to się mówi tak kolokwialnie, nie? To jest głównym celem jakby. Natomiast tam to wszystko, to się tłumaczy tak, jak w danej chwili jest wygodnie. Jak było wygodnie traktować to bezpośrednio, no to się utrzymywało jeszcze w czasach wiktoriańskich. Ludzie, którzy odkryli, to są autentyczne rzeczy. Ludzie, którzy odkryli na przykład, że jakieś tam skały mają ileś milionów lat, musieli uciekać z Anglii wiktoriańskiej, ponieważ ich odkrycie było niezgodne z Biblią, no bo Ziemia według Biblii ma tam 6 czy 10 tysięcy lat, prawda? Więc nie mogą być
też
miliony lat. No i to było w XIX wieku jeszcze.
Też tu warto przytoczyć ciekawy przykład, bo nie wiem, czy znacie coś takiego jak brzytwa Ockhama, tak? Czyli nie mnożmy bytów ponad miarę. Tylko mało kto wie, jaki był pierwotny wydźwięk brzytwy Ockhama. Bo Ockham był wierzący i on twierdził, że żadne wyjaśnienie ponad wyjaśnienie, że to Bóg, nie jest potrzebne. Także wszędzie, gdzie wyjaśniamy coś jakimkolwiek innym bytem niż Bogiem, to jest mnożenie bytów ponad miarę. I to był główny przekaz brzytwy Ockhama pierwotnie.
A to ciekawe, bo ja myślałem, że on dotyczył jakiegoś opisywania gatunków, że znaleziono żabę, która miała tam, powiedzmy, różniła się trochę od innej i już twierdzono, że to jest inny gatunek. A tymczasem to był ten sam gatunek, tylko powiedzmy w obrębie tego gatunku, jak każdego, występuje pewna zmienność, prawda?
A czy nawet nie musiało to być tak? To równie dobrze wyjaśnieniem było, że... też to jest w dużej mierze przeciwko ewolucji, także nie wytworzył się jeden gatunek z drugiego, tylko od razu był stworzony, wystarczy jeden byt, Bóg, Stworzyciel, dziękuję.
No tak.
Nie potrzebujemy bytów ponad miarę.
Tak, no jest taka druga część jakby od patrzenia na brzytwę Ockhama.
Aczkolwiek za czasów Ockhama nie było jeszcze teorii ewolucji. Więc
nie było ewolucjonizmu, tak. No ale jest podobną rzeczą, jest parsymonia, prawda, czyli pogląd, że najprostsze rozwiązanie najprawdopodobniej jest poprawne. No ale no to tak jest, no że ten, znaczy w miarę rozwoju nauk przyrodniczych, nazwijmy to, ten Bóg staje się coraz bardziej jakby ukryty. To znaczy zaczynamy mieć możliwość wyjaśniania rzeczy, które wcześniej były wyjaśniane na zasadzie, bo Bóg tak robi, wyjaśniania tego w sposób bardziej rzeczowy, systemowy i taki zimno-chłodny, bez odwoływania się do jakiejś tam aksjologii i to się okazuje prostsze. Natomiast teraz, żeby to wszystko pogodzić z tym Bogiem, no to trzeba się znacznie bardziej natrudzić, żeby tego Boga gdzieś włączyć, żeby to nie było wewnętrznie sprzeczne. No i to jest taki, moim zdaniem, bardzo ciekawe zjawisko, które stawia duży znak zapytania przy tym, czy rozumienie Boga jako stwórcy, jako przyczyny ma jakikolwiek sens. Właśnie ta ukrytość Boga, że bez Boga wszystko można w miarę łatwo wytłumaczyć, natomiast umieszczenie w tym wszystkim Boga zaczyna być problemem coraz większym.
Tak, tak zwany Bóg luk, tak? Czym więcej nauka odkrywa, tym mniej Bóg jest potrzebny, tak? No, bo kiedyś to było, że Bóg bezpośrednio stworzył człowieka i wszystkie zwierzęta. Teraz przepycha się kolanem, że Bóg wywołał wielki wybuch i ewolucja jest metodą, jaką wdrożył, zaprogramował pierwszą komórkę, tak?
Że Bóg się posłużył ewolucją, czy coś takiego.
Dokładnie, że Bóg stworzył życie pierwsze, tą Luka, tak? Tak. Najstarszego wspólnego przodka, a dalej to już mechanizm, który wdrożył w to DNA, które tam zaprogramował od samego początku.
Dlatego, że z pierwszymi...
Gdzieś ten Bóg musi być, tak?
tu mamy kwestię tych pierwszych ludzi, prawda? To jest jedna sprawa. No nie mogło być pierwszej pary ludzkiej, dlatego że no miałaby za mało.
Kiedyś naukowy Bełkot o tym nagrał i da się odtworzyć mniej więcej kiedy, no bo mamy tak zwane mitochondrialne DNA, które siedzi w linii żeńskiej i jesteśmy w stanie wyznaczyć, gdzieś w przeszłości była taka sytuacja, że była ta pierwsza Ewa, która by była praprzodkinią, no może nie wszystkich, ale większości ludzi, bo da się tak po DNA prześledzić i to bodajże było z 9000 lat temu, coś koło tego. Natomiast jeżeli chodzi o Adama, no to da się po DNA wyśledzić, że było wiele takich ludobójstw, że całe narody dosłownie ginęły, więc DNA męskie jest młodsze i taki Adam mógł żyć jakieś 4000 lat temu. Więc trochę ciężko było im się spotkać, nie?
No tak, ale tu jest kwestia taka jeszcze tak zwanej półgenowej.
Ale to nie byli pierwsi ludzie, tylko to byli.
No to były jakieś
ludzie, którzy mają w miarę spójne geny.
W miarę spójne geny, tylko że wiesz, no pamiętaj też, że gdybyśmy zmienili sobie genotyp o 0,5%, to bylibyśmy makakami.
No dokładnie.
Więc to. A jakbyś zmienił o 2%, to byłbyś delfinem. No,
bodajże o 9 to bananem w ogóle.
No, na przykład, więc ta kwestia genetyki to naprawdę są niewielkie zmiany, które wywołują duże zmiany takie fenotypowe. Natomiast tu jest jeszcze taka sprawa, że nie bardzo mogła być to jedna para, bo ona by miała zbyt małą pulę genową. No i już w drugim pokoleniu musiałby zachodzić chów wsobny, czyli no po prostu kazirodztwo, prawda? No bo jeżeli przyjmujemy tę historię biblijną na poważnie, no to mamy tego Adama i Ewę, oni mają dzieci, no i co dalej? To znaczy brat z siostrą, matka z synem, ojciec z córką, jak to niby ma funkcjonować, prawda? Tu jest ten problem już, nie? No to chów wsobny puli genowej nie poprawi, co widać po Habsburgach, prawda?
Tak.
No tak, to zresztą, no jeżeli się ogląda podobizny Habsburgów, no to widać, co się dzieje, jeżeli te relacje rozrodcze są blisko spokrewnione, prawda?
Tak, ale i takie eksperymenty były robione na wielu różnych gatunkach wielokrotnie i nigdy to nie prowadziło do niczego dobrego.
No bo to nikt nie prowadzi do niczego dobrego. Czasem się to wykorzystuje właśnie, żeby wzmocnić na przykład geny recesywne jakieś i tak dalej. Jeżeli chodzi o zwierzęta na przykład laboratoryjne, stosuje się chów wsobny. No ale to nie jest coś, co by z punktu widzenia ewolucji mogło w jakiś korzystny sposób procentować. Wręcz przeciwnie. Całkowicie przeciwnie. Więc to jest taka rzecz, że tutaj ten Adam i Ewa nie może być w dosłowny sposób. Natomiast jeżeli on nie może być w dosłowny sposób, no to trudno jest mówić o tym, że ktoś zaciągnął jakąś winę. No i co? I teraz ta wina zaciągnięta musiałaby promieniować wstecz w czasie, no bo przecież cierpienie, to wszystko, co, że zwierzęta się zjadają nawzajem, ludzie również.
No ale o co ci chodzi? Przecież to tylko 5 dni wstecz.
No 5 dni.
A nawet jeżeli liczysz, że to ma być cierpienie zwierząt, no to kilka godzin, no bo zwierzęta też były stworzone 6 dnia, tylko trochę wcześniej niż człowiek. Człowiek jako ostatni.
No tak.
Więc
tak.
No, ale z biblijnego punktu widzenia nie ma problemu. Nie?
Powiedzmy, że jesteśmy w XIX wieku, czy jesteśmy już w oświeceniu jakoś tam i zbliża się nam XIX wiek i już zaczynamy dostrzegać kwestie zapisu kopalnego, zaczyna się nam tworzyć paleontologia, geologia, prawda, które nam mówią na ten temat, jaki jest mniej więcej wiek Ziemi. Nawet jeśli niedokładnie, no to na pewno to nie jest 10 tysięcy lat, tylko znacznie, znacznie więcej. No i tu się znowu nie zgadza, prawda? I teraz w tym wszystkim oczywiście można mówić, a że to jest symbol, że to coś tam, że... no ale co z tym nieszczęsnym grzechem pierworodnym, prawda?
No tak.
No bo jeżeli nie ma kwestii, jeżeli nie ma grzechu pierworodnego, no to nie ma potrzeby zbawienia, to nie ma potrzeby śmierci Chrystusa, nie ma miejsca na krzyż, nie ma miejsca na zmartwychwstanie, na odkupienie i na te wszystkie rzeczy. Dlatego ja uważam, że ten grzech pierworodny to jest, zresztą nie tylko ja tak uważam, ja jestem zwolennikiem tego poglądu, że ten grzech pierworodny to jest taki warunek sine qua non, żeby w ogóle zachować chrześcijaństwo jako takie.
No, teoretycznie tak, żeby zachować tak jakby pełnię tego chrześcijaństwa, bo teoretycznie dałoby się to oprzeć na samym zmartwychwstaniu, tylko że co to zmartwychwstanie daje, tak? Po co była ta śmierć na krzyżu w ogóle? Zaczynając od wstępu.
No właśnie, no to oczywiście też wchodzimy w jakiś tam symbolizm, zaczynamy znowu kręcić się w oparach modernizmu, czyli tego, jak Kościół próbował sobie z tym w XIX wieku, przynajmniej niektórzy teolodzy próbowali sobie z tym poradzić, przesuwając to w kategorię symbolu, przesuwając to, zamieniając ortodoksję na ortopraksję, jakby, czyli ortodoksję, czyli zachowywanie tego rdzenia wiary na dobre życie, czyli ortopraksję, na prawidłowe życie. No ale oczywiście to się spotkało z gigantycznym oporem. Wypowiedziana modernizmowi została wojna. Takie apogeum, no to jest właśnie Pius X. I ta jego encyklika antymodernistyczna. Już nie pamiętam nazwy w tej chwili. Passendum Dominici Gregis. O. Tak, tak. No gdzie tak naprawdę odsądzono od czci wiary wszystkich teologów, zabroniono im wykładać, kazano im składać przysięgi antymodernistyczne i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby Kościół tak dążył do... Ale Kościół ma bardzo taki opóźniony zapłon. Bardzo powoli reaguje na wszystkie zmiany. On ma ogromną bezwładność. Im 100 lat zajęło zorientowanie się, że w ogóle jest problem. Bo tak mniej więcej od połowy XVIII wieku, kiedy zaczęły się pojawiać te rzeczy związane z naukami ścisłymi, do połowy XIX wieku, kiedy pojawił się modernizm. No to mniej więcej 100 lat zajęło im w ogóle reakcja na zagadnienie, że jest problem. Oni mają taki opóźniony zapłon.
Także znaczy tak. Ja myślę, że to nawet nie jest tyle opóźniony zapłon Kościoła, co reaktywność na odpływ wiernych. Że wierni tak szybko jeszcze nie zdążyli odpłynąć, musiała minąć ze 2 pokolenia, ludzie musieli bardziej się doedukować, nie wiem, kobiety wyemancypować, bo to też w międzyczasie
tak,
zaszło.
Oczywiście. Tak, tak.
Ludzie się żachnęli, że ten Kościół jest nic nie warty, więc Kościół się musiał zmienić reaktywnie.
Musiał się zmienić.
Dostosować do tego, jaka jest moralność ludzi. Tak.
Zrobił to na Soborze Watykańskim II, natomiast no wcześniej, no to oczywiście na Soborze Watykańskim II Kościół się otworzył na różne rzeczy, pozmieniali doktrynę całą i twierdzą jednocześnie, że dalej to jest to samo. Karol Fiałkowski mówi, że to jest oszustwo stulecia. Sobór Watykański II.
No, myślę, że to nie jest pierwsze tego typu oszustwo w historii Kościoła katolickiego. Aczkolwiek nie jestem jakimś pierwszym specjalistą z tej dziedziny, ale...
To jest Sobór Nicejski, to jest pierwsze wielkie.
Ale porównując doktryny przed pewnymi soborami po nich, no to...
Tak, ale obrotów. Sobór Watykański II ma szczególne znaczenie dlatego, że to, co powiedzmy w latach jeszcze 50. XX wieku było sumą wszystkich herezji, syntezą tych herezji wszystkich, ich w ogóle matką wszystkich herezji, największym zagrożeniem w ogóle dla Kościoła w historii całej, to w 65 roku, czyli kilka lat później, stało się mainstreamem.
A też taka w ogóle ciekawa mnie rozkmina teraz nawiedziła, że tutaj reaktywność nawet nie jest stuletnia, tylko reaktywność jest prawie 400-letnia, ponieważ po 400 latach, odkąd Luter jeszcze jako katolik zasugerował, że msze powinny być w językach narodowych, no to w końcu są.
No tak, tak. No to jest, ale to jest właśnie taka rzecz, to dobrze, że to powiedziałeś, że właściwie na przykład w Polsce rozumienie Soboru Watykańskiego II jest takie, że to właściwie Sobór Watykański II to on zmienił tylko liturgię, że jest Novus Ordo.
Odwrócony ołtarz.
Tak, odwrócony ołtarz, tam kapłan inaczej stoi, wierni inaczej tego, że się nie głosi kazań z ambony, że się likwiduje bariery, prawda, ten płot taki, który był przed prezbiterium kiedyś w starych świątyniach i jeszcze bywa czasem, że to się likwiduje, no i że liturgia jest odprawiana w językach narodowych. Tymczasem Sobór Watykański II zmienił znacznie, znacznie więcej, bo zmienił w ogóle cały paradygmat religijności. Tyle, że w Polsce oczywiście to nie wybrzmiało specjalnie, dlatego że Polska była wtedy w nieco innej sytuacji i ten Kościół też jakby nie musiał tego specjalnie w Polsce wdrażać. Także tak, to też to są takie ciekawe rzeczy. Warto o nich mówić, bo to bardzo dobrze pokazuje, że ta doktryna tak naprawdę opiera się na bardzo ludzkich, i takich arbitralnych rzeczach, a nie na objawieniu. Adrianie, może poprosimy jeszcze, żeby może jeszcze ktoś ma ochotę zadzwonić. Także poprosiłbym realizatora o przypomnienie numeru jeszcze. O właśnie, zadzwońcie do nas koniecznie. 71 723 05 75. To jest numer do nas. Zadzwońcie do nas, jeżeli macie ochotę porozmawiać. W co wierzycie? Dlaczego wierzycie? To niekoniecznie musi być temat związany z dniami ateizmu, czy ze spowiedzią, czy z komunią dzieci i tak dalej. Tylko w ogóle powiedzcie nam, w co wierzycie, dlaczego wierzycie, szczególnie jeżeli ktoś naprawdę wierzy. To my czekamy na takie telefony, które spowodują, że na przykład zmienimy zdanie, załóżmy, i staniemy się wierzącymi chrześcijanami, muzułmanami, czy kimś jeszcze innym. Kantomble na przykład.
Dokładnie. No jednym z założeń stacji ateizm od samego początku było, że jeżeli tylko usłyszymy dobry argument, zmieniamy się w stację ateizm i agitujemy za religią.
Tak, dokładnie. Ponieważ,
do której wy nas przekonacie. Tak?
Ponieważ my bardzo jesteśmy zainteresowani prawdą, czyli tym, jak jest. Jeżeli ktoś jest, że tak powiem, skłonny, w stanie wykazać nam, w co należy wierzyć i pokazać, że tak powiem, dowody, które są, nie wiem, jak to po polsku, nie ma dobrego...
Że chodzi ci o angielskie evidence, tak?
Nie, chodzi mi o to, że te dowody są sound and valid, czyli że one są...
Relevantne to jest to słowo, którego szukasz po polsku.
Jak?
Relevantne.
Relevantne. To ja już wolę chyba sound and valid.
Okay.
Bardziej mi się naturalne wydaje. Niż relevantne, bo to też jest raczej jakiś neologizm z angielskiego.
Nie, to jest z łaciny.
Znaczy z łaciny, tak, tak. No, tak. Ale relevant, nie, no to jest też...
No tak.
Też z łaciny, w angielskim się wzięło. Także jesteśmy zainteresowani wszelkimi tego typu sprawami i prosimy was, żebyście do nas dzwonili, pisali i tak dalej.
Tak, a co do dni ateizmu, no to jest jeszcze jeden temat, o którym powinniśmy wspomnieć. Czyli to, dlaczego my akurat dwaj się tam pojawiliśmy i co było po obchodach, tak?
Tak.
Czyli o grupie Inicjatywa.
Co było po, czyli o grupie Inicjatywa. Czy ty masz zdjęcie z tego naszego, tego? bo ja niestety nie mogłem, nie. Było za duże. Aha. Bo było za duże.
Nie, akurat moim aparatem nie było robione, a Krzysiek mi ze swojego nie przesłał, więc niestety nie mam tego.
Ale ja zaraz spróbuję wrzucić, tylko muszę je troszeczkę zmniejszyć, bo właśnie nie weszło mi, bo system stwierdził, że jest za duże. W każdym bądź razie po dniach ateizmu było spotkanie Fundacji Grupa Inicjatywa, na którym wszyscy, że tak powiem, poznali się osobiście, bezpośrednio na wizji. Porozmawialiśmy sobie w sali, w ogóle przy okrągłym stole, co było bardzo, bardzo takie budujące i miłe. No i jedną, znaczy mamy w tym momencie dwa takie działania w grupie Inicjatywa. To jest pierwsza, to jest uświadamianie, nagłaśnianie kwestii istnienia czegoś takiego jak deklaracja sumienia lekarzy i studentów medycyny w zakresie rozrodczości i płciowości człowieka. To jest skandaliczny dokument, który niestety funkcjonuje, istnieje. On nie istnieje, nie funkcjonuje jako prawo, ale istnieje jako taka niestety forma. A druga, no to jest w tym momencie to, co też Rafał zaczął, czyli kwestia spowiadania dzieci, spowiedź dzieci właśnie, jako praktyka służąca oczywiście, znaczy służąca, praktyka, która prowadzi z dużym prawdopodobieństwem do traumatyzowania dzieci. No i oczywiście, mówiąc o dniach ateizmu, musimy wspomnieć jeszcze też patrona ateizmu, mówiąc tak tego, czyli Kazimierza Łyszczyńskiego.
Dokładnie.
To jest też postać bardzo ciekawa. Nie doczekała się właściwie chyba jeszcze zbyt dobrego upamiętnienia. Jakoś jest tak wypierana chyba. A uważam, że zasługuje na pomnik, ponieważ to nie jest, Łyszczyński to nie jest tylko ateizm, czy agnostycyzm, czy jakby tam tego nie nazywać, ale jest to przede wszystkim racjonalizm. To jest przede wszystkim racjonalizm, czyli coś, co jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebne. Myślenie racjonalne. To jest bardzo potrzebna nam rzecz, która w niektórych momentach wydaje się, że jest po prostu deficytowa. Dobrze, ja zaraz spróbuję zdjęcie.
Udało się wszystkim zdjęciem?
Tak, mam nadzieję, że się zaraz, zaraz uda. No dobrze, Adrianie, a jak ty w ogóle, że tak powiem, bo ty byłeś pierwszy raz na
tak, dniach to było moje. Tak, to był mój pierwszy raz zarówno w przypadku grupy Inicjatywa, jak i w przypadku Dni Ateizmu. Jakoś tak nigdy nie było po drodze. Mimo że mieszkałem w Warszawie, ale wtedy to jeszcze nie byłem ateistą, to nie wiedziałem, że coś takiego jest. A teraz właśnie byłem po raz pierwszy. I no, myślę, że jestem pozytywnie zaskoczony. Nawet. O, właśnie tutaj to, mamy zdjęcie. Udało się.
Tu jest nasze zdjęcie. Tu są wszyscy, którzy z grupy Inicjatywa, którzy przyjechali. Adriana widać, jest w żółtej. Najbardziej jaskrawo ubrany. Ja stoję obok. Na dole siedzi Rafał Betlejewski, którego znacie, Krzysiek Gwizdała. No są tu wszyscy, którzy przyjechali. Obawialiśmy się, że przyjedzie znacznie mniej osób. Przyjechało z całej Polski 17 osób na nasze spotkanie. Także i pozdrawiamy oczywiście.
Tak, oczywiście tyle osób dojechało, nie znaczy, że to jest grupa zamknięta.
Nie,
oczywiście. I tylko to jest całość członków. Też to, że tak jak tutaj Mike powiedział, mamy dwa na razie takie główne działania, co nie znaczy, że nie będziemy mieli ich więcej, bo przede wszystkim to spotkanie było burzą mózgów, na której myśleliśmy, co jeszcze jest warte zrobienia. Na przykład ja jestem bardzo mocno tak jakby podjarany propozycją, która padła, czyli tym, żeby podziałać coś w stronę świeckich sposobów, świeckich grup wsparcia dla osób borykających się z problemem alkoholowym, bo praktycznie wszystkie jakieś kluby AA to są, jeżeli nie stricte religijne, organizowane przez jakieś parafie, no to bardzo mocno powiązane. Zresztą metoda 12 kroków jest bardzo religijna, tak, która no jest prawie że niezbędna, żeby sobie z alkoholizmem poradzić.
No to jest w ogóle tak samo, podobny problem dotyczy też takiego obszaru jak hospicja, co zresztą też na tym spotkaniu było podnoszone.
Dokładnie.
Bo tu też jest ogromne pole, przy czym ja nie twierdzę, że hospicja katolickie czy prowadzone przez osoby duchowne, zakonne na przykład, że one robią złą robotę czy coś tam. Nie, ja uważam, że w ekosystemie opieki zdrowotnej jest miejsce dla wielu rzeczy, ale właśnie ze względu na to, że jest miejsce dla wielu rzeczy, to powinno tych wiele rzeczy i różnych możliwości być. Ponieważ no nie każdy, że tak powiem, ma ochotę być epatowanym religijnością, pobożnością jakąś, która de facto jest traktowana jako rzecz taka obligatoryjna.
No tak, i też to, czym dla mnie jest grupa inicjatywa, jest fajną rzeczą, bo to, czego zawsze mi najbardziej brakowało po odejściu z katolicyzmu, to takiego poczucia wspólnoty, tak? Poczucia, że jest więcej osób wyznających takie same wartości jak ja, ale no, niestety nie dało się tak jakby zorganizować takiej grupy, z którą można by było po prostu się spotkać, pogadać, cokolwiek, nie wiem, pośpiewać wspólnie, bo to też było coś, co mi się podobało w kościele, że można wspólnie pośpiewać. Co większość ludzi pewnie tego nie lubi, że trzeba te pieśni wykonywać. No,
zależy, kto
mi się podobało, a to też. Więc no, brakowało mi czegoś takiego. Więc tu mogę oficjalnie powiedzieć, że zostałem nominowany jako jedyna osoba z Siedlec w tym gronie, jako założyciel lokalnej grupy Inicjatywa w Siedlcach. Więc jak ktoś z Siedlec chciałby po prostu nawet się, nie wiem, spotkać, poćwiczyć w siłowni plenerowej, cokolwiek, zrobić coś świeckiego jako alternatywa kościoła, ja jestem otwarty na kontakt. Możecie do mnie napisać na adibielo@gmail.com na przykład i zgłosić się, że chcecie tworzyć siedlecką inicjatywę.
Oczywiście, bardzo słusznie. Adrianie, słuchaj, myślę, że dzisiaj już nikt nie zadzwoni więcej do nas. Też myślę, że ta sobota to taka była troszeczkę też znagła, ale no, mamy godzinę 37, godzinę 38, więc myślę, że na dzisiaj sobie zakończymy.
Ja powiedział, no jeszcze 20 godzin streama będzie idealny czas, tak?
Tak. Ja bym tylko oczywiście powiedział na koniec, że bardzo, bardzo prosimy o łapki w górę na YouTube, na YouTube, prosimy o subskrypcję, prosimy o wsparcie na Patronite oczywiście, wspierajcie nas na Patronite, jeśli uważacie, że to, co robimy, jest potrzebne. Dzwońcie do nas, piszcie również do nas właśnie na kontakt@ateizm.pl kontakt@stacja-ateizm.pl. No i tak jak mówię, wspierajcie nas na Patronite.
Jeszcze jedno ogłoszenie, że w dalszym ciągu praktycznie nieustająco poszukujemy też współpracowników.
Oczywiście.
Albo w rolach takich jak nasze, czyli jako hości występujący, albo jako tak zwany screener, czyli osoba, która na backstage'u odbiera telefony. Mamy też posadę realizatora.
Grafików. Tak. W ogóle, jeżeli chcecie...
Ludzi od social mediów. Tak.
Bo to tak, też
dokładnie. Jeżeli
jesteśmy otwarci.
Macie coś, co jesteście w stanie nam zaoferować, chętnie przyjmiemy każdą pomoc. bo wspieranie dyskryminowanych ateistów, tak, wszystkie postulaty, które na początku każdego odcinka głosimy, no, są cenne do tego, żeby je wspierać.
I jest to full-time job.
Dokładnie. Wszystkie ręce na pokład, jak to kiedyś
jeden powiedział. Pozdrawia również. Dziękujemy za dzisiaj. Polecamy się na przyszłość. Do spotkania.
Do usłyszenia.